Wielki Tydzień. Każdy dzień ma znaczenie. Rozmawiają Grzegorz Misiewicz i ksiądz profesor Janusz Lemański.
Po rozrubie w świątyni, przypomnę, że Jan umieszcza to wydarzenie na początku swojej Ewangelii, nie tak jak inni ewangeliści w trakcie Wielkiego Tygodnia. Jezus już był dosyć mocno podejrzany. Już wiemy, że arcykapłani na niego czyhają, a straż świątynna pewnie przygląda się temu, co Jezus jeszcze w świątyni robi. Tym niemniej z Ewangelii wnioskujemy, że Jezus jednak mógł ciągle nauczać, mimo tych oporów ze strony władz. I zaraz się o tym przekonamy, ponieważ sięgniemy znowu do Ewangelii Jana, w której jest dosyć długa przemowa Jezusa. Jak już wiemy, Jan raczej nie trzyma się chronologii wydarzeń, nie jest to jego intencją, ale jest jakieś prawdopodobieństwo, że ta mowa mogła zdarzyć się na terenie świątyni właśnie w czasie Wielkiego Tygodnia. My ją umieszczamy sobie w poniedziałek według naszej rozpiski i do tej właśnie mowy Jezusa za chwilę sięgniemy. Tak oto Jan zapisuje. A wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, chodzi o święta Paschy w tamtym czasie, byli także niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsajdy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. Skąd raptem na terenie świątyni Grecy? I skąd w nich to pragnienie spotkania z Jezusem?
My czytając dzisiaj w Ewangelii Grecy, oczywiście musimy pamiętać, że Ewangelia jest pisana z pewnej perspektywy, kiedy tych Greków wokół Jezusa już było dużo, ale z drugiej strony także, że właśnie i w samych czasach Pana Jezusa bezpośrednio było wielu tak zwanych sympatyzujących, a być może takich, którzy już byli w trakcie nawrócenia. To, co obserwujemy...
Czyli nawrócenia na judaizm.
Na judaizm, ale też musimy pamiętać, że też był pewien opór. No, sposób myślenia Greków był troszkę inny niż myślenia Żydów. Tych wielu sympatyzujących brało się stąd, że no jednak judaizm oferował no bardzo nowoczesny sposób mówienia o Bogu. To był jeden Bóg, to nie było wielu Bogów.
Czyli mógł być atrakcyjny.
Był atrakcyjny. No, to, co było przeszkodą, którą zlikwidował potem święty Paweł, to były te różne rytuały, których oni kompletnie nie rozumieli, które się gryzły też z takim sposobem myślenia Greków, choćby o ciele. No, dla nich obrzezanie było absolutnie niezrozumiałe. Te rytualne, nic nieznaczące dla nich oczywiście obmycia, nic nie znaczyły, to była główna przeszkoda. No, dlatego też taki sukces potem chrześcijaństwa, kiedy przychodził Paweł, mówi, że te rzeczy już nie obowiązują, prawda? Że tu mamy nowy przystęp w Chrystusie do Pana Boga. Natomiast no, właśnie ta nowość ich zachwyciła.
Czyli jacyś Grecy mogli być tam?
Mogli, jak najbardziej.
Tylko czy oni byli wpuszczani na teren świątyni? Mieli dostęp do tych miejsc, gdzie mogli się
świątynia,
żyć?
Świątynia z czasów Pana Jezusa, już taka rozbudowana przede wszystkim przez Heroda Wielkiego, ona miała też taki, no, taki przedsionek, do którego poganie mogli dochodzić, prawda? Potem już były te sfery zamknięte tylko dla samych Żydów.
Czyli Jezus raczej naucza w tej przestrzeni, która jest dostępna jeszcze dla pogan, nie Żydów, tak? Czyli
tak, ale też może mieć to wymiar symboliczny, bo nie mogli być także poza. No, po prostu akurat ewangelista umieścił to w świątyni, mając na uwadze, że już po wydarzeniu, jakim było zmartwychwstanie Chrystusa,
tak,
ci poganie już byli w świątyni.
Tak, ta też perspektywa już po zmartwychwstaniu tutaj też jest widoczna. Nie mamy zapisu dialogu, prawda, Andrzeja i Filipa z Jezusem. Nie wiem, jak on go prosili, jak chcieli załatwić tą sprawę, żeby Jezus też z Grekami się spotkał. Ale mamy odpowiedź Jezusa na tą prośbę, która wydaje się raczej skierowana nie tylko do samych Greków, ale już do szerszego odbiorcy. I tak oto zanotował to Jan. A Jezus dał im taką odpowiedź. Nadeszła godzina, gdy został otoczony chwałą Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie samo jedno, a jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, straci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój ojciec. Dosyć mocny tekst. I tak wydaje się, że to nie jest jakaś bezpośrednia odpowiedź na prośbę tych Greków, żeby się zobaczyć, ale oczywiście Jan tu pisze znacznie głębiej. I no są to tak dosyć trudne słowa, no bo jak można nienawidzieć swojego życia na tym świecie? Pójście za Jezusem, cóż, to, czy to oznacza na pewno śmierć? Tak można to odczytać. Więc jak mogli usłyszeć te słowa pierwsi słuchacze, czyli bezpośrednio tam zgromadzenie, a może coś więcej Jan tu chce przekazać w tym tekście?
Znowu zacznę jakby z innego końca. Kto nienawidzi ojca lub matki...
No właśnie,
albo,
to jeszcze prawda, mocniejsze słowa.
A z drugiej strony czci ojca i matkę.
No właśnie, jakaś sprzeczność?
Nie, to jest po prostu retoryka żydowska, która jest taka soczysta i taka bardzo radykalna.
Czy też to można odnieść do tego fragmentu, tego zdania o obumieraniu ziarna, że dopóki ziarno przecież nie obumrze, nie wyda no to jest, owoce. Też o umieraniu.
To jest sposób też, no, można powiedzieć, dobrze znany, no, choćby z przepowiadania prorockiego, gdzie używamy pewnej metaforyki, w tym wypadku takiej botanicznej, bardzo zresztą wyrazistej. No, po prostu każdy wiedział, że jak się wkładało ziarno, ono tam obumierało, ale potem wydawało plon, z tego wyrastał kłos, który dawał wiele ziaren, więc Jezus takiego obrazu używa, zapowiadając już, no, to jest chyba jasne dla wszystkich, swoją śmierć i z tego będzie zmartwychwstanie. Jak Jezus nie umrze, no to będzie dalej tym po prostu rabinem, którego będą chcieli na prawo albo na lewo przeciągnąć i w tym...
Będzie jednym z wielu i jakąś tam sobie partię swoją utworzy i...
Tak oni myśleli, bo no, o czymś takim nie myślał.
No
ale,
tak,
ale jakby
mówię, że...
zapowiada konieczność swojej śmierci, z którą oni się do końca godzić nie będą.
W dalszym ciągu tekstu, tego janowego, następuje coś, co trochę wydaje się tak na pierwszy słuch, powiem, nierealne, ponieważ sam Bóg Ojciec się odzywa raptem. I tak to Jan zapisuje. Jezus mówi: teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny? Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje. W tym momencie rozległ się głos z nieba. Już wsławiłem i jeszcze wsławię. Stojący tłum, który to usłyszał, mówił: zagrzmiało. Inni mówili: anioł przemówił z nieba. Na to rzekł Jezus: głos ten rozległ się nie ze względu na mnie, ale ze względu na was. Dla sceptyków pewnie, którzy podchodzą do Ewangelii trochę tak z dystansem, no raczej to wydaje się mało realne. Jak głos z nieba samego Boga Ojca przemówił, jak ewangelista zapisuje, nie wszyscy nawet rozumieli, o co chodzi. Jaki jest cel w tym zapisie?
No,
co się wydarzyło?
No, tak jakśmy mówili, Jan jest teologiem i on w dużej mierze też nawiązuje do scen, które były zrozumiałe dla tych pierwszych czytelników, zwłaszcza takich, którzy znali Stary Testament. Słowo głos i grzmot, czyli kol po hebrajsku, w liczbie mnogiej kolot, znaczy tyle, co właśnie albo głos, albo grzmot. Jak Bóg przemawia do Mojżesza, no to też nie wiadomo, co oni tak naprawdę na tym Synaju słyszą. Stąd jest też podkreślona rola Mojżesza. Wyście słyszeli, że Bóg przemówił, ale czyście to zrozumieli? To ja wam wyjaśnię.
Rozumiem,
tak. I Mojżesz wyjaśnia. I tu jest, powiedzmy, też pewnie nawiązanie do tego. Jezus został przedstawiony przez Jana na początku Ewangelii. W jaki sposób? Tam jest to piękne słowo na końcu tego postu jego prologu. Prawda? Że ten jednorodzony Syn, czy Bóg, jak chcą niektóre wersje, który jest w łonie Ojca, o nim pouczył, dosłownie dokonał egzegezy. Greckie słowo właśnie egzegezało jest tam użyte. Wyjaśnił nam tego Boga, prawda? No i teraz my mamy tą scenę, która w pewnym sensie nam ilustruje, prawda, tego Jezusa, który teraz zastępuje Mojżesza. No wiemy od innych ewangelistów, że był kimś więcej niż Mojżesz, bo powiedziano ojcom, a ja wam mówię, to jest inna autorytet.
To jest nawiązanie w pewnym sensie do Mojżesza, tej sytuacji z Mojżeszem.
Tak? Możemy tak to widzieć, ja nie wiem, czy to jest...
Mojżesz interpretuje i teraz tutaj też Bóg mówi i jakby sam Jezus dokonuje tej interpretacji,
tak,
chociaż wszyscy jeszcze wszystko rozumieją.
Ja tę scenę, powiedzmy, rozumiem, tak, jako starotestamentalista. No, bo mi się od razu, powiedzmy, nasuwają.
Ale tak, zapytam znowu prowokacyjnie, czy faktycznie był jakiś głos, mógł być słyszalny, czy to teraz tylko zabieg literacki ze strony Jana?
No tego nie rozstrzygniemy. No, już żeśmy mówili, Jan był tym, który był jednym ze świadków. Więc on może nawiązywać do czegoś, co po prostu miało miejsce. Tam się coś mogło zdarzyć, kiedy Jezus przemawiał i on tą scenę zapamiętał, akurat pasowała mu w tym miejscu. On ją zinterpretował, inni zrozumieli, że to zagrzmiało, że coś tam, prawda, może ktoś przemówił, a on mówi, nie, to Pan Bóg przemówił, to był głos, prawda. No to on już to zinterpretował w kategoriach sobie dobrze znanych ze Starego Testamentu.
Czyli nie rozstrzygniemy tej kwestii, czy to głos Boga w jakiejś formie faktycznie dotarł, czy to było jakieś wydarzenie, które było jak głos Boga.
To znaczy coś, co potwierdziło, przynajmniej dla Jana, ale on już na to patrzy z perspektywy kilkudziesięciu lat.
Cały czas ta perspektywa nam wchodzi tutaj.
Znaczy pokazuje tego Jezusa jako tego, który właśnie wyjaśnił nam tego Boga. Tak jak Mojżesz kiedyś w Starym Testamencie, tak Jezus nam wyjaśnił.
To jest właściwie piękna interpretacja.
Bo no taka moja.
Można się przyczepić do tego właśnie zagadnienia, jak ja się przyczepiam teraz. Był ten głos słyszalny, czy nie był ten głos słyszalny? Ale tak naprawdę nie o to chodzi. Tylko z perspektywy Jan pisze, że Jezus wyjaśnia nam Boga, tak? Że Bóg jakby przemawia, cały czas Bóg przemawia na różne sposoby do człowieka, a Jezus jest tym, który dokonuje tej właściwej interpretacji, rozumienia, kim jest Bóg. I to jest piękne. Dobrze, ale czytajmy dalej. Myśmy się dowiedzieli sprawa, że Mojżesz ma trwać na wieki. Jakże ty możesz mówić, trzeba wywyższyć Syna Człowieczego? Kto to jest ten Syn Człowieczy? Odpowiedział im Jezus. Jeszcze przez krótki czas jest wśród was światłość. Chodźcie, dopóki macie światłość, aby was ciemność nie ogarnęła. A kto chodzi w ciemności, nie wie, dokąd idzie. Dopóki światłość macie, wierzcie w światłość, abyście byli synami światłości. To powiedział Jezus, odszedł i ukrył się przed nimi. No i tak.
Kolejna... No gdzie jest problem właśnie?
Właśnie. Jak to zrozumieć? Jezus o tym mówi, potem odchodzi, gdzieś znika im sprzed oczu. Mówi, żeby chodzili w światłości. Trochę no dużo oni, tej treści tutaj u Jana.
Oni czekają na Mesjasza, który ich wyzwoli, ale wyzwoli z tego zewnętrznego ucisku, od Rzymian. Oczywiście dla Pana Boga by nie było to problemem. Mają w Starym Testamencie doświadczenie i Asyryjczyków, no jeszcze wcześniej Egipcjan, Asyryjczyków, Babilończyków, przeżyli Persów, przeżyli Greków, teraz mają Rzymian, więc tych imperiów nad nimi było wiele jak Pan Bóg chciał, to tak historią zamieszał, że sobie z tym radził i tak oni też go przestawiali, zwłaszcza prorok Izajasz, właśnie Boga jako tego reżysera wielkiego historii widzi. No i oni... Dalej czekają na podobne spektakularne wyzwolenie, a tymczasem Jezus mówi, ale to waszym problemem nie jest to zewnętrzne. Waszym problemem jest to, że macie jeszcze w sobie to światło. No, jeżeli patrzymy na Stary Testament, światło ma oczywiście różną symbolikę, ale także jednym z aspektów symbolicznych światła jest właśnie Tora. To jest to prawdziwe światło, którym Bóg oświecił Izraela. Mówi, jeszcze macie w sobie. To, o czym przed chwilą mówili, ten Mojżesz ma być na zawsze. Mówi, wy jeszcze macie, póki macie, to chodźcie, bo mówi, bo za chwilę to światło zgaśnie. Tu jest prawdziwe zagrożenie, że ja mogę pozwolić, żeby światło we mnie zgasło. Jezus to w innym miejscu, w innej Ewangelii mówi, no wy jesteście światłością świata. Mówił wcześniej, ja jestem światłem świata, ale potem mówi, wy jesteście światłem, ale po co komu takie światło, które się chowa pod korzec? Więc tutaj jest jakby dla nich jakby takie przynaglenie ze strony ewangelisty, żeby no, zwrócili uwagę tam, gdzie jest prawdziwe zagrożenie, gdzie jest prawdziwy problem, a nie skupiali się tylko na tej wolności zewnętrznej. Bo oni się odzyskiwali, tracili na własne życzenie. To jakby ma drugorzędne znaczenie.
Ale ciągle były w nim oczekiwania, że przyjdzie Mesjasz, ten właśnie, i może ten Jezus jest tym Mesjaszem, że ich wyzwoli, polepszy ich byt.
No, polityczny, przegoni Rzymian,
materialny,
no, przegoni Rzymian.
Odbuduje wielkie królestwo, jeszcze większe pewnie niż za czasów Dawida. Takie były oczekiwania i no, powiedzmy, że w nas też są czasami takie oczekiwania chyba, że no, Pan Bóg nam polepszy byt i to jest to, o co chodzi.
Apostołowie szli się, kłócili o stołki, który będzie po prawicy, po lewicy, więc powiedzmy, a kłócili się wtedy, kiedy Jezus im mówił o śmierci i zmartwychwstaniu, więc kompletnie nie rozumieli tego, co do nich mówi. Ale był cierpliwy, więc myślę, że wobec nas też on będzie cierpliwy.
Teraz to jakoś mi się wyświetliło a propos światła właśnie. To jest piękny tekst, że macie światło w sobie. Dopóki je macie, chodźcie w tym świetle. To jest istota sprawy. I Jezus kończy tą swoją długą wypowiedź zapisaną przez Jana w ten sposób. Ten, kto we mnie wierzy, wierzy nie we mnie, lecz w tego, który mnie posłał. A kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Kto był w stanie wtedy uwierzyć Jezusowi w takie słowa? Bo to dosyć jest...
No wielu.
Wprost, że no jak, kto widzi tego, który mnie posłał, czyli Boga Ojca, no to przecież znaczy, tu trzeba, nie wydobra... Nie...
No trzeba spojrzeć na to, powiedzmy, co znaczy słowo wierzyć. Znaczy to
no
po prostu...
Właśnie.
Samo takie dosłowne zrozumienie też nie było niczym gorszącym. Ja już przypomnę, bo już to dzisiaj wspominałem. No do Abrahama też Bóg przyszedł. Jak się tę historię czyta z Księgi Rodzaju, to ona jest też taka paradygmatyczna, bo to my wiemy, że Bóg przyszedł do Abrahama. Abraham jak podnosi wzrok, widzi trzech mężów. My jak czytamy historię, to drżymy, czy Abraham rozpozna, że w tym nawiedzeniu tych trzech mężów jednym z nich jest Pan Bóg, który tak się objawił. To nie była sensacja. Proszę zwrócić uwagę na świętego Pawła, który najpierw jest wrogiem, tam ściga tego Jezusa, wszystkich jego wyznawców, no bo to bardziej wyznawców, ale jak się spotyka z Jezusem zmartwychwstałym, dla niego nie ma problemu przewrócić do góry nogami swój sposób myślenia, przyjmuje to jako coś oczywistego, że w Chrystusie był Pan Bóg obecny. Więc to dla Żydów nie była wcale jakaś taka rzecz tu nie do przyjęcia, żeby po prostu nie byli w stanie uwierzyć. No u świętego Jana są jakby trzy kroki wiary, prawda? Ten pierwszy to jest taki najważniejszy, to nie widzieć, a uwierzyć. I on jest tutaj najbardziej jakby no, wyciągany i akcentowany, ale no, wiara, żeby dotknąć, żeby uwierzyć, też jest do przyjęcia. Prawda? Tutaj bardziej Jezus chce powiedzieć to, że no, patrząc na Jezusa nie fizycznie, prawda, tylko w sensie, że patrząc na Jezusa, na to, co mówi, na to, co robi, poznajemy Boga, widzimy Boga takim, jakim On jest. Boga, który kocha, który tak bardzo chciał być blisko człowieka, że sam się stał człowiekiem, który tak bardzo chce tego człowieka mieć jako swoje dziecko, że swoje dziecko poświęca i tak dalej. Tu możemy te elementy wyłuskiwać dalej. To w tym sensie Jezus mówi widzieć mnie i widzieć, po prostu widzisz Pana Boga. Objawiam go, we mnie się jakby...
No objawia. Właśnie, objawiam go, czyli patrząc na mnie, można dostrzec, jaki jest Bóg.
Jaki jest Bóg, dokładnie.
Bo to można tak wprost interpretować, kto widzi mnie, widzi tego, który mnie posłał, czyli jak? Przecież Boga nikt nigdy nie widział. No to, był w stanie zobaczyć.
No to pisze Jan w swoim prologu, nikt nigdy nie widział, ale ten, który jest w łonie Ojca, ten o nim pouczył. To, co mówiliśmy, zegzegezował,
no
nam wyjaśnił.
Tak to wyjaśni, że kto patrzy... Na mnie, mówi Jezus, może dostrzec, kim jest prawdziwie Bóg.
Dla świętego Jana wydarzenie, jakim jest Jezus Chrystus, jest wydarzeniem innym niż wydarzenie objawienia dokonanego przez proroków. Prorok jest pośrednikiem, a Jezus chce nam powiedzieć, ja już nie potrzebuję pośredników, bo ja jestem tym, w którym Pan Bóg jest, prawda? I to jest ta po prostu zasadnicza różnica, że znika jakby pośrednik, pojawia się bezpośrednio, Pan mówi, zobaczcie, tak jest.
To jest właśnie ta zmiana.
No bardzo uwierzyć. Radykalna, to jest bardzo ważne u świętego Jana.
Zgadza się, dobrze, pójdźmy dalej. Jeszcze kilka wersetów jest tej mowy Jezusa do końca i tak, dalej Jezus mówi też bardzo otwarcie. Ja przyszedłem na świat jako światłość, aby nikt, kto we mnie wierzy, nie pozostał w ciemności. A jeśli ktoś słyszy słowa moje, a ich nie zachowuje, to ja go nie potępię. Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat potępić, ale by świat zbawić. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego. Słowo, które wygłosiłem, ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznym. Nie mówiłem bowiem sam od siebie, ale Ojciec, który mnie posłał, on mi nakazał, co mam powiedzieć i oznajmić. A wiem, że przykazanie Jego jest życiem wiecznym. To, co mówię, mówię tak, jak mi Ojciec powiedział. To jest dosyć mocne słowa, które wskazują, że Jezus no, jest właśnie tym bezpośrednim objawieniem Boga Ojca. Czy to nie brzmiało w uszach tych słuchaczy, szczególnie niekoniecznie przekonanych jeszcze do Jezusa jako taki no, bluźnierstwo wręcz?
Znaczy, część pewnie mogła tak to odbierać, ale tak jak mówię, Stary Testament no, ma tą swoją teologię słowa. Słowa, którym Bóg stworzył świat, a więc ono się z tym ciałem też stawało, bo Bóg rzeki się tak stało. Słowem, którym Pan Bóg dotykał świata, bo no, powiedzmy jest taki piękny tekst też, prawda, kiedy jest mowa, że tutaj wichura, tu to, tu tamto, i w tym wszystkim Pana Boga nie ma, ale w delikatnym szmerze wichru. To jest taka koncepcja troszkę deuteronomistyczna, prawda, kiedy nie potrzeba wielkiej teofanii z fajerwerkami, żeby Bóg się objawił, tylko wystarczy słowo. To słowo staje się tym sposobem, w jaki Bóg się komunikuje, w jakim Bóg się zbliża do człowieka, daje się poznać człowiekowi, daje się dotknąć też w pewnym sensie człowiekowi. No, w Ewangeliach już dosłownie daje się dotknąć w Jezusie. Prawda?
I raz jeszcze przypomnę, że prawdopodobnie ten tekst był wygłoszony przez Jezusa właśnie wtedy, być może w innym czasie. Dla Jana nie jest to najistotniejsze chronologicznie, no ale treść teologiczna może jest przebogata w tym. No po prostu z tego tekstu można czerpać praktycznie w nieskończoność, ale myślę, że takim jednym zdaniem możemy to podsumować, że kto widzi mnie, mówi Jezus, widzi jaki jest Bóg. Jeżeli w to uwierzy, to jest właśnie droga zbawienia.
Znaczy, no, po prostu Jezus jakby pokazuje siebie jako drogę do poznania Pana Boga. Taką najlepszą, bo najkrótszą. No bo tak. Nie trzeba już tutaj się przebijać przez to pośrednictwo, tylko mówi, ja wam mówię to, co widziałem. To za chwilę też po prostu wybrzmi, nie?
I o tym właśnie mówią te wydarzenia w Wielkim Tygodniu na terenie świątyni opisane przez Jana oraz innych ewangelistów. Tak czy inaczej, za swoje słowa Jezus ściągnął na siebie wyrok za to, co zrobił w świątyni. Jak to opisują ewangeliści, już wspominaliśmy, ale Jan jeszcze dodaje, że przyczyną jakby tego zamachu przygotowanego na Jezusa było wskrzeszenie Łazarza. I tak oto pisze. Wielu zatem spośród Żydów przybyłych do Marii, mowa o spotkaniu w Betanii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Niektórzy z nich udali się do faryzeuszów i donieśli im, co Jezus uczynił. No trochę to jest dziwne, no bo dlaczego mieliby donosić faryzeuszom? Czyli widzieli te czyny, znaki Jezusa, a jednak chcieli donieść na Niego?
Troszkę zawęziłeś do współczesnego rozumienia pojęcie. Donieść.
Tak.
Donos.
No więc wyjaśnijmy.
To nie był donos. Oni poinformowali, że wydarzenie miało miejsce. Donieśli informacje.
Czyli
przynieśli.
W ich mniemaniu robili poprawną rzecz, dobry uczynek.
No, mówili, co się dzieje.
Faryzeusze, dzieje się coś niezwykłego.
Zdali sprawę po prostu faryzeuszom.
Tak, byli świadkami. Zinterpretowałem to jako donos. Tak?
Donos,
że po prostu naskarżyli na Jezusa do faryzeuszów. Ale jak widać, nie o to chodzi. I potem wiemy, że został zwołany Sanhedryn. Zanim przytoczymy sobie tekst z obrad tego Sanhedrynu, powiedzmy, czym jest w ogóle Sanhedryn? Co to za instytucja? Dlaczego miała jakąś władzę?
Czym były Sanhedryny? Tak trzeba by było zapytać. Bo to jest instytucja, która się wywodzi ze świata greckiego. Wszelkie jakieś polis miały swoje rady.
I miasta swoje.
Tak, ale to były rady właśnie tych radców miejskich, byśmy tak dzisiejszym językiem określili. Natomiast były sytuacje nadzwyczajne i wtedy były takie konsylia, stąd słowo synbule po grecku właśnie, bo to jest ten odpowiednik Sanhedrynu, gdzie były rady polityczno-militarne. I wtedy radzono nad sytuacjami wyjątkowymi. I tu taka instytucja wraz z helenizmem pojawiła się też
u Żydów.
Właśnie u Żydów. I różne rady pomniejsze tego typu były w różnych miejscach. I my tutaj najczęściej słyszymy o tej radzie właśnie jerozolimskiej, która była zwoływana w związku z pewnymi nadzwyczajnymi sytuacjami, których trzeba było. No, słyszymy, że pełnią rolę sądu też, prawda? Bo Jezus i święty Paweł potem się przed tym gremium będzie musiał stawić, więc no, tym był Sanhedryn. Był taką wysoką radą od sytuacji nadzwyczajnych, moglibyśmy powiedzieć. No, w pewnym sensie było to też szukanie kompromisów między elitami, bo tam, jak słyszymy później, byli i faryzeusze, i saduceusze. To były takie dwie partie. Jedna ta pierwsza bardziej świecka, druga taka bardziej z interesami świątyni związana. No nie zawsze im było po drodze i w poglądach, i w oczekiwaniach, i w planach także. No ale Sanhedryn był tym miejscem, gdzie się spotykali jak widzimy, w niektórych sytuacjach dochodzili do zgody. A w niektórych, jak pamiętamy świętego Pawła, potrafił ich skłócić, powiedział, ja faryzeusz, mówię tylko o zmartwychwstaniu. No i wystarczyło, żeby ich tam...
Czyli to jest Sanhedrin, że takie ciało jakby...
Rada, tak, rada, to jest taka, dobre tłumaczenie.
Zarządza życiem Izraela, ma jakieś pewne prawa, tak?
No, też... to były elity, które jakby, no jeżeli podjęły decyzję, to oczywiście uruchamiały wszystkie środki, które miały do dyspozycji. No to jednak byli ci, którzy mieli rząd dusz, prawda? To była najwyższa reprezentacja, jeżeli chodzi o władzę wewnątrz żydowską, bo ta wyższa władza była jednak zwierzchnią władzą rzymską.
Czyli jeśli Sanhedrin się zbiera wobec z powodu Jezusa, czyli jest to poważna
jest jakiś
sprawa.
Problem w ramach jest społeczności żydowskiej.
Jest to poważna sprawa, tak. Która wymaga zwołania
takie nadzwyczajne rady.
Tak. I tak Jan relacjonuje obrady tego właśnie Sanhedrynu. Arcykapłani więc i faryzeusze zwołali Sanhedryn i rzekli: cóż zrobimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków? Jeżeli go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w niego, a przyjdą Rzymianie i zniszczą nasze miejsca święte i nasz naród. Wówczas jeden z nich, Kajfasz, który w owym roku był najwyższym kapłanem, rzekł do nich: wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod rozwagę, że lepiej jest dla was, aby jeden człowiek umarł za lud, niż by miał zginąć cały naród. Więc znalazło się jakieś rozwiązanie słowami Kajfasza, ale dlaczego Jezus był tak bardzo niebezpieczny, że aż trzeba było postanowić coś na jego temat?
Znaczy, powiedzmy, pierwsza rzecz, na którą chyba trzeba zwrócić uwagę, to, że oni zauważają, że Jezus czyni wiele znaków.
No właśnie.
Znak to
czyli
była...
przyznają jednak, że coś
no, zgodnie z
jest.
Prawem, zgodnie z prawem mojżeszowym, jak ktoś się tutaj deklaruje, że jest prorokiem, musi się znakiem wykazać. Mhm. Jezus nie tylko jednym, wieloma znakami się wykazuje.
Czyli jest prorokiem, muszą to przyznać.
Tak, ale z drugiej strony właśnie to ich jakby rozeznanie jest skonfrontowanie z realiami, które ich otaczają. No, jeżeli to jest król, oni myślą ciągle Mesjasz, wojownik, Mesjasz, przywódca, który za chwilę zrobi rewoltę, jakiś przewrót polityczny. To jest sposób myślenia faryzejski, zresztą większości, nawet i apostołowie tak myśleli przez długi czas. No więc jest to niebezpieczne, bo przyjdą Rzymianie. To tak, no rodzi się pytanie, dla mnie przynajmniej, to oni czekają tego Mesjasza, czy nie? No przecież chodziło o to, żeby zrobił rewolucję, no ale coś im nie pasowało. Widocznie jednak te mowy Jezusa, choćby ta ze świątyni, choćby te zachowania, widocznie sprawiły, że to nie był taki Mesjasz, którego by sobie byli gotowi zaakceptować.
No Mesjasz przychodzi, przewraca stoły w świątyni, wypędza.
Mówi, że to jest nie tak w tej świątyni, tak, jak jest.
Naucza prosty lud, niepiśmienny, niewykształcony go słucha. To tak nie pasowało chyba tym elitom ówczesnym. Wróćmy jeszcze do tego Kajfasza, tego zdania, które tu wypowiedział, że lepiej jest dla was, aby jeden człowiek umarł za lud, niż by cały lud miał, cały naród miał zginąć. I dalej Jan tak to konkluduje. Tego jednak Kajfasz nie powiedział sam od siebie, ale jako najwyższy kapłan w owym roku wypowiedział proroctwo, że Jezus ma umrzeć za naród i nie tylko za naród, ale także po to, aby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Tego więc dnia postanowili go zabić. To jest taki już komentarz Jana chyba do tych wydarzeń.
Komentarz jest z postu Jana, ale też nie wiem, czy to zauważasz, że jest jednak ogromny szacunek wobec instytucji samego arcykapłana. To była postać, która się pojawia w judaizmie okresu tak zwanej drugiej świątyni, czyli kiedy już stracili państwowość, Babilończycy im pod koniec VI wieku zniszczyli świątynię. Znaczy na początku, przepraszam, VI wieku zniszczyli świątynię. Oni już tej niepodległości nie odzyskali. Już tam zawsze ktoś był, Persowie, Grecy, Rzymianie. No więc arcykapłan, wtedy się pojawia postać arcykapłana. To takie po prostu pojęcie, Kohen Gadol, tak po hebrajsku. I on w pewnym sensie reprezentuje najwyższą władzę. No bo powiedzmy nawet sposób wystroju, no bo nie ma rodzimego króla, król jest obcy. I tutaj jakby ta rola była o tyle też duża, że pojawia się nowa instytucja, nowe święto, Jom Kippur słynne, taki dzień pojednania, dzień odpuszczenia, zmycia grzechów, to arcykapłan tu odgrywał tą rolę. Do tego list do Hebrajczyków potem nawiąże, że ten nowy arcykapłan Jezus Chrystus właśnie to jest zupełnie inna postać, zupełnie inny rodzaj ofiary. Ale on raz do roku składał ofiarę i być może do tego tutaj Jan jakby nawiązuje, że przy tej okazji, jako ta wyjątkowa postać, raz do roku odgrywająca rolę, można powiedzieć, tego, który no, zmywał grzechy poprzez ten rytuał sprawowany w Jom Kippur. Słynny rytuał, bo to wysyłano tak zwanego kozła ofiarnego, polskie pojęcie zresztą od tego pochodzi rytuału. No i być może w związku z tą sytuacją, z tą rolą, którą tutaj jak widać Jan szanuje, no jest Żydem przecież w końcu, dlaczego miałby nie szanować, mówi, no nie powiedział sam od siebie, tylko jakby widzi w tym inspirację Pana Boga. Choć możemy po ludzku spojrzeć, że no patrzy na to jako przywódca, który czuje się odpowiedzialny za ten naród, mówi, no jak będzie dalej tak robił, to przyjdą Rzymianie, nam zrobią, no powiedzmy tutaj jakąś nieprzyjemną sprawę, więc trzeba chronić naród i lepiej, żeby całość ocalała. No, po ludzku myśląc, myśli dobrze, chce ocalić, no ale z tej perspektywy Bożej patrząc, no przeciwstawia się Bożemu planowi, prawda? Choć wypowiada proroctwo.
Czyli Jan już mówi, że to jest proroctwo. Interpretuje to w ten sposób. Kajfasz raczej nie był.
Nie był świadomy
tego, że prorokuje coś, co się ma wydarzyć. Po prostu reagował na sytuację, dobrą radę dał Sanhedrynowi, co można z tym zrobić, a Jan mówi, że to jest proroctwo, bo faktycznie w ten sposób to się potoczyło, że Jezus umarł
za cały naród.
No dobrze, ta długa i bardzo bogata mowa Jezusa, zapisana w Ewangelii Jana, jak już wspominaliśmy nieraz, niekoniecznie w tym momencie wygłoszona, ale my ją zgłębiliśmy nieco właśnie w ten poniedziałek Wielkiego Tygodnia, dobiega końca i jak zwykle na koniec dnia Jezus wychodzi ze świątyni, wychodzi z Jerozolimy, idzie do Betanii albo na zbocze Góry Oliwnej, gdzie przez noc ze swoimi uczniami wypoczywa i tak właśnie zapisuje to Marek. Gdy zapadł wieczór, Jezus i uczniowie wychodzili poza miasto. Czyli albo w Betanii byli, albo na zboczu Góry Oliwnej, gdzie chyba dosyć wielu pielgrzymów wtedy koczowało w czasie święta Paschy. Tak? Nie w samym mieście, bo na zewnątrz było pewnie taniej, było więcej przestrzeni, w mieście się nie wszyscy mieścili.
Nawet gdyby było o wiele taniej, to, no to by się właśnie nie mieścili, bo to jednak, no Jerozolima nie była dużym miastem i nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, że te rzesze pielgrzymów, które często ich liczba przewyższała wielokrotnie liczbę mieszkańców, byłyby się w stanie zmieścić. Więc to jest, no jednak było obciążenie dla miasta, był też duży zysk oczywiście, bo gdzieś musieli jeździć, coś musieli kupić, tak jak i współcześnie. Ale no Jerozolima była przepełniona w takich momentach.
No i my także wtapiając się w ten tłum wokół Jezusa, wychodzimy z Jerozolimy, aby nieco odpocząć, nieco odsapnąć i do miasta, do świątyni wrócimy już następnego dnia we wtorek, aby dalej towarzyszyć Jezusowi i Jego uczniom.